Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem wam o sprawie zaginięcia 6-letniej Elish McPhill. Ten temat został zaproponowany przez słuchaczkę. Maju, raz jeszcze dziękuję. Tym razem z okazji okrągłego 40 odcinka chciałabym poprosić was o podzielenie się w komentarzach informacją na temat tego, który materiał do tej pory był dla was najciekawszy. Przeanalizuję wasze odpowiedzi i wyciągnę wnioski. Zależy mi na tym, by publikowane przeze mnie treści były dla was jak najbardziej interesujące. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zachęcam do zmian w tym zakresie. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które pojawiają się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Dzisiaj po raz pierwszy przeniesiemy się wspólnie do Szkocji, kraju kojarzonego z mitycznym potworem z Loch Ness, z dudami i sięgającym XVI wieku narodowym ubiorem męskim, składającym się m.in. z tak zwanego kiltu będącego kraciastą spódnicą. Tradycja nakazuje, by pod spód nie zakładać bielizny, co obecnie podobno jest coraz rzadziej respektowane. To właśnie na terenie tego państwa żyje najwięcej na świecie osób mogących pochwalić się naturalnie rudymi włosami. Na fladze widnieje tak zwany krzyż świętego Andrzeja, tworzony przez dwie białe, przechodzące przez narożniki, przecinające się po środku linie. Tło jest w kolorze niebieskim. To właśnie na konstrukcji przypominającej literę X wspomniany apostoł miał zginąć śmiercią męczeńską. Ze Szkocji pochodzą m.in. piosenkarz i autor tekstów Louise Capaldi, wokalistka i kompozytorka będąca przez lata częścią duetu Eurythmics Annie Lennox, aktorzy Ewan McGregor i Sean Connery oraz aktorka Tilda Swinton. Nie sposób nie wspomnieć również o J.K. Rowling, twórczyni serii książek o młodym czarodzieju i jego przyjaciołach. A cofając się nieco w czasie, warto przypomnieć, że Szkotem był także wynalazca telefonu Alexander Graham Bell. I chociaż naturalne wydawałoby się skupienie na stolicy, którą jest Edynburg, dla lepszego poznania tła dzisiejszej historii uwagę poświęcimy niepozornej wyspie Bute, położonej w zachodniej części kraju, zamieszkiwanej przez około 6,5 tysiąca osób. Jedynym miastem Bute jest Rothesay. Kursujący z niego prom stanowi wygodne połączenie morskie z kontynentalną częścią Szkocji. Bute jest miejscem chętnie odwiedzanym przez spragnionych kontaktu z naturą i historycznymi budowlami turystów. Nie brakuje tam plaż umożliwiających zarówno leniwe wylegiwanie się na piasku w akompaniamencie rozbijających się o brzeg fal Morza Irlandzkiego, jak i stanowiących doskonały punkt pozwalający na obserwacje odpoczywających na skałach fok. Przeważa teren pagórkowaty, a w lasach dominują drzewa iglaste. Uwagę odwiedzających przykuwają też rozległe wrzosowiska. Miłośników architektury najpewniej zachwyci doskonale zachowana rezydencja w stylu neogotyckim Mount Stuart House. Mówiąc o Bute, warto wspomnieć także o ogrodach Orden Craig, zachwycających licznymi odmianami roślin kwitnących i gatunkami ptaków egzotycznych, przebywających w obszernych wolierach. Niestety wydarzenia z 2018 roku, o których za moment usłyszycie, sprawiły, że ta urokliwa, stanowiąca ważny punkt na turystycznej mapie Szkocji wyspa, zaczęła kojarzyć się również z tragedią, do której doszło na jej terenie. Georgina Loughrane zachodzi w ciążę, mając niespełna 17 lat. Długowłosa blondynka o niebieskich oczach od jakiegoś czasu spotyka się ze starszym o 3 lata, Robertem McPhillem. Żadne z nich nie planowało zostania rodzicem w tak młodym wieku, jednak oboje postanawiają stanąć na wysokości zadania. 22 października 2011 roku para wita na świecie córeczkę, której nadaje imię Elisha. W Wspólne zajmowanie się dzieckiem sprawia, że dostrzegalne stają się różnice, które do tej pory starali się ignorować. Coraz trudniej jest im znaleźć przysłowiowy wspólny język, co ostatecznie skutkuje tym, że gdy ich córka ma zaledwie 3 miesiące, postanawiają się rozstać. Na początku 2018 roku Elisza ma 6 lat i nie da się nie zauważyć, jak bardzo wizualnie przypomina swoją mamę. Podobnie jak ona ma jasne, proste włosy i duże, błękitne oczy. Na co dzień mieszka wraz z nią, jej nowym partnerem i młodszą o 1,5 roku przyrodnią siostrą Courtney w położonym 15 km na wschód od Glasgow mieście Edrey. Dziewczynkę można określić mianem żywego srebra. Jest rezolutna, ciekawska i energiczna. Z łatwością nawiązuje kontakt z innymi uczniami szkoły podstawowej, do której uczęszcza, co sprawia, że jest niezwykle lubiana zarówno przez rówieśników, jak i nauczycieli. Nie sprawia żadnych problemów wychowawczych i bardzo lubi uczyć się nowych rzeczy. Zdaniem dyrektora szkoły do ulubionych zajęć Eliszy należy gimnastyka, pieczenie ciast i pisanie. Jest też bardzo opiekuńcza w stosunku do Courtney. Georgina wie, że gdy te przebywają razem, młodszej córeczce nie spadnie przysłowiowy włos z głowy. To wręcz wzruszające patrzeć, jak kilkulatka wchodzi w rolę odpowiedzialnej starszej siostry. Obie deklarują, że są nie tylko siostrami, ale też przyjaciółkami. W podobnej atmosferze przebiega ich rozstanie, do którego dochodzi 28 czerwca 2018 roku. Dziewczynki mocno się przytulają. Jesteś moją najlepszą siostrą, mówi Elisza, trzymając w ramionach Courtney. Ty moją, odpowiada młodsza z nich. Nim 6-latka zniknie za drzwiami, powiedzą sobie jeszcze, że bardzo się kochają. Tego dnia Elisza rozpoczyna wakacje. Pomyślnie ukończyła 2. klasę szkoły podstawowej, a najbliższe 3 tygodnie ma spędzić na wyspie Bute. To właśnie tam żyje jej 26-letni tata. Robert wraz z nową partnerką, 17-letnią Toni McLachlan, zajmuje jeden z pokoi w domu swoich rodziców, którzy już bardzo cieszą się na przyjazd wnuczki. Dla babci Angeli King i dziadka Kaluma McPhill przyjazd Eliszy na tak długi czas jest prawdziwym świętem, ponieważ zazwyczaj widzą ją jedynie w co drugi weekend. Chcąc sprawić kilkulatce przyjemność, kupują nawet maszynę do wytwarzania mydlanych baniek. Wszyscy mieszkają w zadbanym piętrowym domu obłożonym szarą cegłą. Budynek otacza biały ozdobny murek korespondujący z futrynami i gzymsem w tym samym kolorze. Nieruchomość znajduje się w odległości około 500 metrów od najbliższej plaży, co stanowi dodatkową atrakcję dla lubiącej bawić się nad wodą dziewczynki. Nie bez znaczenia jest też fakt, że na piętrze ma swój własny, w pełni urządzony pokój. Dzięki temu nie czuje się w Bute jak gość, lecz pełnoprawny domownik. Na wyspie niemal wszyscy się nawzajem kojarzą. To daje mieszkańcom złudne poczucie bezpieczeństwa, które sprawia, że znaczna część z nich nie trudzi się nawet zamykaniem drzwi do swoich domostw. Nie inaczej jest 1 lipca w domu państwa McPhill. Gdy Elisza wraca do niego z przyjęcia urodzinowego kolegi, żadna z towarzyszących jej osób nawet nie myśli o tym, by po wejściu do środka przekręcić znajdujący się w zamku klucz. Dziewczynka mimo wieczornej pory nadal jest pełna energii, jednak bliscy spoglądając na zegarek tłumaczą jej, że to najwyższa pora na to, by zaczęła szykować się do snu. Ostatecznie już po kąpieli około godziny 22:30 przebrana w piżamę 6-latka zasypia przy dźwiękach włączonego telewizora. Towarzyszy jej bajka o popularnej śwince Pepie. Toni po sprawdzeniu, że dziewczynka już śpi, wyłącza telewizor, gasi światło i po cichu, tak by nie zbudzić córki partnera, wychodzi z jej pokoju, wracając do sypialni, którą dzieli z Robertem. Para ogląda film. Oboje zasypiają przed północą. W poniedziałek 2 lipca około 6 nad ranem dziadek dziewczynki przed wyjściem do pracy zagląda jeszcze do jej pokoju. Zaskoczony zauważa, że łóżko Eliszy jest puste. To do niej zupełnie niepodobne. O tej porze zazwyczaj przewraca się z boku na bok, nawet nie myśląc o rozpoczęciu dnia. Dochodząc do wniosku, że wnuczka musiała wstać wcześniej niż zwykle, postanawia sprawdzić pozostałe pomieszczenia. Gdy jednak w żadnym nie udaje mu się jej znaleźć, jest zmuszony obudzić pozostałych domowników i poinformować ich o swoim niepokojącym odkryciu. Wszyscy raz jeszcze przetrząsają dom. Pan McPhill wspomni ten moment mówiąc: szukaliśmy poduszkami, w szafach, ale nigdzie nie było po niej śladu. Babcia dziewczynki, Angela, dochodzi do wniosku, że nie ma na co czekać i o godzinie 6:23 wykonuje telefon pod numer alarmowy. Wystraszona kobieta zgłasza zaginięcie wnuczki. Jednocześnie zaznacza, że należący do niej dziecięcy rowerek wciąż stoi nietknięty w ogrodzie, dzięki czemu można wykluczyć, że żądna przygód dziewczynka postanowiła samodzielnie gdzieś pojechać. Nigdy wcześniej nie zdarzyło jej się oddalić od bliskich. Jeśli jednak poszła gdzieś pieszo, istnieje nadzieja, że nie mogła odejść daleko. To sprawia, że bliscy, a później również ich sąsiedzi zaczynają przeszukiwać najbliższą okolicę. Babcia i ojciec Eliszy dodatkowo nagłaśniają sprawę za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych. Dzięki temu działaniu pozostali mieszkańcy Butte mogą włączyć się w poszukiwania. Policja podchodzi do sprawy na tyle poważnie, że już około 30 minut po zgłoszeniu w niebo wzbija się helikopter. Znajdujące się w środku osoby próbują zlokalizować dziecięcą sylwetkę. W tym samym czasie Straż Przybrzeżna patroluje pobliską plażę, szukając jakiegokolwiek śladu mogącego wskazywać na to, że przechodziło tamtędy dziecko. O 6:55 jeden z ochotników dostrzega leżący na kamienistym brzegu odbijający promienie słońca przedmiot. Podchodzi do niego, po czym informuje pozostałych o swoim znalezisku. Okazuje się, że porzuconą nieopodal rzeczą jest sporych rozmiarów nóż. Mimo tego w sercach mieszkańców Butte wciąż tli się nadzieja. Wszyscy liczą na to, że nie ma on żadnego związku z zaginięciem dziewczynki. Przecież nie można wykluczyć, że leżał tam już od jakiegoś czasu. Może zgubił go wracający z połowu rybak. Mógł też wypaść z czyjegoś kosza piknikowego. Nie ma sensu wyciągać pochopnych wniosków, a poszukiwania muszą być kontynuowane. Wśród osób zaangażowanych w akcję jest również Jorge Williams. Młody mieszkaniec wyspy dowiaduje się o trwających poszukiwaniach z apelu umieszczonego przez bliskich Eliszy w mediach społecznościowych i bez namysłu postanawia się do nich przyłączyć. Za cel obiera przeczesanie obszarów leśnych należących do zamkniętego przed laty hotelu, znajdującego się nieopodal domu państwa McPhill, dochodząc do wniosku, że właśnie w tym kierunku mogła powędrować, ale też łatwo zabłądzić kilkulatka. Uważnie przyglądając się podłożu oraz porastającej jej roślinności, natrafia na majaczący w oddali obiekt przypominający porzuconą lalkę. Podchodzi bliżej i nie ma już wątpliwości, że właśnie znalazł Eliszę. Ta leży nieruchomo na leśnej ściółce, nie ma na sobie ubrań i wydaje się, że nie oddycha.
Przykucnąłem, pochyliłem się nad nią i próbowałem znaleźć puls, opowie nieco później Jorge.
Ponieważ jednak te próby okazują się być bezskuteczne, postanawia jak najszybciej zadzwonić pod numer alarmowy. By policjantom łatwiej było go znaleźć, wychodzi z lasu i staje przy głównej drodze. Zapytany o powód zgłoszenia jest w stanie wydukać tylko:
znalazłem tę małą dziewczynkę, ona nie żyje.
Po kilku minutach dołącza do niego sierżant Martin Wilson. Rozemocjonowany Jorge prowadzi go wprost do miejsca, w którym natrafił na Eliszę. Do obowiązków funkcjonariusza należy sprawdzenie funkcji życiowych dziecka. Podobnie jak jego poprzednik, kuca przy drobnym, leżącym na boku ciałku, po czym przykłada palce kolejno do lewego nadgarstka i szyi dziewczynki. Niestety dochodzi do identycznych wniosków. Kilkulatce w żaden sposób nie można już pomóc, w czym upewnia go jeszcze wyraźnie wyczuwalna sztywność mięśni, charakterystyczna dla stężenia pośmiertnego. To z kolei pojawia się najczęściej już w ciągu 2 do 4 godzin od momentu, w którym doszło do zgonu. Uwadze sierżanta Wilsona nie uchodzi również stan, w jakim znajduje się ciało. Jest całe pokryte zadrapaniami, siniakami i ranami. To wszystko w połączeniu z brakiem ubrań sprawia, że oczywistym wydaje się być udział osób trzecich. Biorąc pod uwagę przytoczone fakty, ciało zostaje przetransportowane do biura koronera w celu przeprowadzenia badania sekcyjnego. O odnalezieniu ciała dziewczynki zostają poinformowani zarówno jej najbliżsi, jak i pozostałe biorące udział w akcji poszukiwawczej osoby.
Angela, nie mogąc pogodzić się ze stratą ukochanej wnuczki, pisze o tym na swoim facebookowym profilu. I choć to niewiarygodne, to właśnie w ten sposób o śmierci córki dowiaduje się jej przebywająca ponad 100 kilometrów dalej mama. Dzień później, 3 lipca, dr John Williams wraz z podległym mu zespołem patologów wykonuje badania pośmiertne. W ich wyniku lekarz sporządza raport, z którego jasno wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, na co wskazywać mają urazy w obrębie szyi i twarzy dziecka. Mężczyzna podkreśla również, cytuję, katastrofalne obrażenia narządów płciowych, sugerujące napaść na tle seksualnym. Wszystkich szram, rozcięć i innych uszkodzeń jest łącznie 117. Chociaż ciało dziewczynki odnaleziono bose, dr Williams zwraca uwagę na jej gładkie, pozbawione jakichkolwiek otarć i zadrapań stopy. Zdaniem mężczyzny te musiałyby powstać, gdyby Elisha wędrowała po lesie samodzielnie. Tym samym patolog wysnuwa hipotezę, według której 6-latka mogła być przez kogoś niesiona. Na niewielką, zżytą ze sobą społeczność Butte pada blady strach. Mieszkańcy nie są w stanie uwierzyć, że do tak koszmarnej zbrodni miałoby dojść na ich wyspie. Większość zastanawia się, kto może stać za atakiem na kilkulatkę. Nagle ważne wydaje się zamykanie na noc drzwi, a dzieci nie spuszcza się z oczu, pilnując, by nawet na moment nie oddalały się od bliskich. W atmosferze niepewności i strachu wysnuwane zostają teorie dotyczące personaliów prawdopodobnego sprawcy. Komentatorka polityczna Katie Olivia Hopkins wykorzystuje ten czas do wyrażenia nieufności w stosunku do syryjskich uchodźców, wskazując jednego z nich jako domniemanego agresora. Nie zostaje to jednak potwierdzone. Co więcej, z czasem okaże się, że kobieta poza uprzedzeniami nie miała żadnych innych powodów, by sądzić, że to on stoi za tą zbrodnią. W wyniku zniesławienia zostaje postawiona w stan oskarżenia i uznana winną. Policja apeluje do mieszkających w pobliżu miejsca znalezienia ciała osób o sprawdzenie nagrań z przydomowych kamer. Ma to pomóc ustalić, jaką trasę przemierzyła dziewczynka i czy rzeczywiście, tak jak twierdzi koroner, była przez kogoś niesiona. Sąsiadka państwa McPhill, 54-letnia Janet Campbell, od początku zaangażowała się w sprawę zaginięcia 6-latki. Brała aktywny udział w jej poszukiwaniach, a po usłyszeniu wiadomości o znalezieniu jej martwej, nie może otrząsnąć się z szoku. Sama jest matką, a myśl o stracie córki bądź syna napawa ją lękiem. Wraz z młodszym o 12 lat mężem, Christopherem, przenieśli się z Glasgow na Butte, gdy dzieci były bardzo małe. Oboje kierowali się przy tym ich dobrem, uważając, że na wyspie będą dorastać, z dala od miejskich pokus. Chciałam, by dorastały w bezpiecznym miejscu, spokojnym środowisku i otrzymali dobre wykształcenie, podsumowuje Janet. W 2018 roku państwo Campbell mogą stwierdzić, że ich nadzieje spełniły się jedynie częściowo i tylko w stosunku do 11-letniej Meghan. Zdają się natomiast zupełnie nie radzić sobie z wychowaniem jej 16-letniego brata. Ten obowiązek spoczywa głównie na Janet, ponieważ jej mąż ze względu na obowiązki zawodowe nie ma wiele czasu, który mógłby spędzić z bliskimi. Aaron nie stroni od używek. Nastolatek regularnie bierze udział w imprezach, na których spożywa znaczne ilości alkoholu. Dodatkowo pali marihuanę, którą kupuje od lokalnego dilera. I tutaj niespodzianka, ponieważ wspomnianym sprzedawcą nielegalnego towaru jest nie kto inny jak ojciec Eliszy, Robert, którego w prowadzeniu tego wątpliwego biznesu wspiera Tony. Janet rozmawiała już nawet z 17-latką, prosząc ją o to, by ona i jej partner przestali sprzedawać marihuanę jej starszemu dziecku. Nie jest jednak jasne, skąd kobieta się o tym dowiedziała, jednak jej interwencja miała przynieść przynajmniej chwilowy rezultat. Wracając do Aarona, to typ popularnego, głośnego nastolatka. Chłopak pod fasadą pewności siebie skrywa jednak problemy, z którymi nie potrafi sobie poradzić, takie jak m.in. choroba alkoholowa jego mama. Oderwani od ponurych myśli mają zapewniać mu wspomniane zakrapiane spotkania z rówieśnikami. Wraz z bliskimi żyje w pięknym, przestronnym domu w stylu wiktoriańskim. Ponadprzeciętna sytuacja materialna rodziny pozwala mu na zaspokajanie wszelkich wymagających nakładu środków finansowych kaprysów.
Zależy mu również na tym, by jak najlepiej wyglądać. Część wolnego czasu spędza na siłowni, a gdy z jakiegoś powodu woli zostać w domu, również tam dba o formę, podnosząc ciężary. Gdybyście jednak wyobrażali go sobie jako osobę o posturze kulturysty, to nie jest to wizja zgodna z rzeczywistością, a wspomniany trening z obciążeniem nie jest jedyną podejmowaną przez niego aktywnością fizyczną. Aaron równie dużo czasu spędza bowiem na basenie. Poza tym fascynuje go parkour, a akrobacje takie jak salto w tył ćwiczy na znajdującej się w ogrodzie trampolinie. Ma bardzo szczupłą sylwetkę, mierzy około 175 cm i jest brunetem o jasnych oczach oraz wręcz porcelanowej cerze. Charakteryzuje go nonszalancki, nieco niechlujny styl ubioru. Ma również doskonale radzić sobie z przedmiotami ścisłymi, w szczególności z matematyką i fizyką. Marzy o tym, by zostać youtuberem. W tym celu prowadzi swój kanał, na którym publikuje materiały związane z grami. Jego ulubioną jest Slenderman, wpisujący się w kategorię survival horror. Wśród licznych znajomych wręcz słynie z zamiłowania do czarnego humoru. Co jakiś czas dzieli się z nimi również informacjami na temat doświadczanych lęków i chwiejnego samopoczucia. Nikogo już nie dziwi, gdy w jednej chwili sprawia wrażenie szczęśliwego, by dosłownie po kilku minutach mówić o nawiedzających go myślach, o charakterze autodestrukcyjnym. Janet, sprawdzając nagrania z nocy zaginięcia Eliszy zarejestrowane przez przydomową kamerę, przeciera oczy ze zdumienia, widząc na nich nie sześciolatkę, lecz swojego syna. Nie dziwi jej fakt, że ten znajdował się o tej porze na zewnątrz, lecz to, że jednej nocy został nagrany kilkukrotnie, z czego raz nie miał na sobie koszulki. Kobieta postanawia porozmawiać z nastolatkiem. Wie, że to nie będzie przyjemna konwersacja, ponieważ poprzedniej nocy doszło między nimi do kłótni. Syn urządził w domu imprezę i był wyraźnie niezadowolony, gdy około północy jego goście się rozeszli. Za swój zły nastrój obwinił jednak matkę, której miał przeszkadzać spowodowany przez nastolatków hałas, twierdząc, że to wieczne awantury z nią sprawiają, że sięga po alkohol. Również wtedy był pod jego wpływem. Jest chwila przed 11, gdy Janet wchodzi do pokoju syna. Nie zważając na to, że nastolatek śpi, budzi go i pyta, co robił w nocy poza domem i dlaczego aż dwukrotnie z niego wychodził. Ten, wciąż zaspany, niechętnie odpowiada: nie wiem, mogłem szukać mojego telefonu. Po konfrontacji z Aaronem kobieta dochodzi do wniosku, że materiał wideo i tak może okazać się ważnym dowodem w sprawie. Co prawda syn zapewnił ją, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem dziecka, jednak mógł widzieć coś, co teraz wydaje mu się nieistotne, a w rzeczywistości jest związane ze sprawą. Policja po dostarczeniu przez Janet nagrania, na którym widoczny jest jej syn, postanawia natychmiast przesłuchać go w charakterze świadka. Ten podczas rozmowy z detektywami sprawia wrażenie spokojnego i współpracującego. Odpowiada na wszystkie zadawane pytania, przyznając, że w noc zniknięcia dziewczynki wyszedł z domu, by kupić marihuanę. Jego postawa ulega drastycznej zmianie, gdy już dzień później, 4 lipca, zostaje aresztowany. Jedynym, co mogą usłyszeć od niego funkcjonariusze, jest powtarzane jak echo, bez komentarza. 5 lipca przedstawione zostają mu zarzuty obejmujące porwanie, napaść na tle seksualnym i morderstwo. Jednak wciąż utrzymuje, że jest niewinny. Przeczą temu zebrane dowody, w szczególności zabezpieczone na ciele denatki DNA należące do Campbella. Ten ostatecznie odzyskuje głos. Już na sali sądowej przyznaje, że choć nie ma nic wspólnego ze śmiercią dziewczynki, wie kto i dlaczego postanowił się jej pozbyć. Opowiada, że w nocy z 1 na 2 lipca faktycznie chciał kupić marihuanę. Miał również zgubić telefon, którego intensywnie szukał. Najistotniejsze było jednak spotkanie z Toni McLachlan, z którą od grudnia ubiegłego roku miały łączyć go relacje intymne. Co prawda niewiele starsza od niego dziewczyna była w związku z Robertem McPhillem, jednak miało jej to nie przeszkadzać w utrzymywaniu kontaktów seksualnych z Aaronem. Także z niedzieli na poniedziałek spotkali się, by współżyć w znajdującym się na posesji dziadków Eliszy garażu. Aaron wspomina, że użyli prezerwatywy, dlatego to nie miała być w posiadaniu jego materiału genetycznego. Uważa, że wykorzystała go, by już po zamordowaniu niedoszłej pasierbicy odwrócić od siebie uwagę śledczych
i skierować ją na swojego kochanka. Powodem miała być zazdrość o to, jak wiele uwagi Robert poświęcał córce. Zdruzgotana Toni wszystkiemu zaprzecza, płacząc i zapewniając, że bardzo kochała córeczkę partnera i nie zrobiłaby jej krzywdy. Mówi również o tym, że mimo problemów, które pojawiają się w każdym związku, nigdy nie zdradziła Roberta. Na szczęście nie musimy wierzyć jej na słowo, ponieważ przedstawionej przez Erona Campbella historii przeczą również kolejne dowody. Na czele z nagraniami z monitoringu miejskiego, na których widać go idącego brzegiem morza, niosącego na rękach dziewczynkę. Biorąc to pod uwagę, pozwólcie, że opowiem wam o tym, co naprawdę się wtedy stało. Jeden z najbliższych kolegów Erona, który również bierze udział w organizowanej przez niego imprezie, opuszczają wraz z pozostałymi około północy. Pół godziny później wraca, by sprawdzić, jak czuje się jego przyjaciel. Już przed wyjściem miał wrażenie, że coś jest nie tak. Eron posprzeczał się z matką i był wyraźnie rozdrażniony. Kolega zastaje go leżącego w łóżku. Proponuje, że może u niego przenocować i pomóc mu się uspokoić. Jednak Eron twierdzi, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ zamierza się, cytuję, naćpać. Problem w tym, że nie ma już niczego, co mogłoby pomóc mu w osiągnięciu tego stanu. Zdesperowany nastolatek po wyjściu kolegi wysyła wiadomości SMS do osób, które mogą być w posiadaniu marihuany i zgodzić się mu ją sprzedać. Wśród nich jest Robert McPhill. Ponieważ ten nie odpisuje, o 1:47 i 1:48 Aaron dzwoni w tej sprawie do Toni. Niestety ona również najprawdopodobniej już śpi. Kilka minut później w głowie młodego mężczyzny powstaje plan. Dochodzi do wniosku, że skoro nie może w inny sposób zdobyć marihuany, pozostaje mu włamać się do domu państwa McPhill i ją ukraść. Zabiera ze sobą sporych rozmiarów kuchenny nóż i o godzinie 1:54 wychodzi na zewnątrz. O tej porze jest już dość chłodno, jednak budynek, do którego planuje się wedrzeć, znajduje się po sąsiedzku, a dotarcie tam na piechotę zajmuje mu zaledwie kilka minut. Wypity alkohol i adrenalina również przyczyniają się do tego, że w tamtym momencie nie czuje zimna. Podchodzi do drzwi, a te po naciśnięciu klamki ustępują, wpuszczając go do środka. Wewnątrz panuje ciemność. Wszyscy mieszkańcy domu pogrążeni są we śnie. Cisza wręcz dudni mu w uszach, a własny oddech i bicie serca wydają się być alarmująco głośne. Pomału wchodzi po schodach, mając nadzieję, że żaden z nich nie zaskrzypi, alarmując domowników o obecności nieproszonego gościa. Po dotarciu na piętro zastanawia się, od przeszukania którego z pomieszczeń powinien zacząć. Pierwsze drzwi prowadzą do pokoju Eliszy. Coś trudnego do sprecyzowania popycha go właśnie w tym kierunku. Aaron wie, że dziewczynka przyjechała odwiedzić najbliższych. Nieraz już ją widział. Jednak tym razem, gdy wchodzi do wnętrza jej pełnej zabawek sypialni, ma w głowie tylko jedną myśl. Pochyla się nad śpiącym dzieckiem, podnosi je, po czym już nie zaglądając do innych pomieszczeń, opuszcza z nim dom. Dziewczynka wybudza się, gdy są nad wodą. Morskie fale tłuką się o brzeg, silny wiatr i niskie temperatury sprawiają, że zaczyna trząść się zimna. Widząc to, Aaron ściąga z siebie kurtkę i otula nią sześciolatkę. Ta zerka na niego spod uchylonych powiek i zaspanym głosem pyta, kim jest. Campbell tłumaczy, że jest kolegą jej taty i właśnie niesie ją do domu. Usatysfakcjonowana tą odpowiedzią i wciąż półprzytomna, Lisza nie ma do niego więcej pytań. Ten, wykorzystując spokój i ufność dziewczynki, zabiera ją na teren opuszczonego hotelu. Gdy ma pewność, że nikt nie zobaczy ich ani nie usłyszy, robi coś, o czym miał fantazjować przez ostatni rok. Elisza zostaje wykorzystana seksualnie i uduszona. Do gwałtu dochodzi zarówno przed, jak i już po jej śmierci. Aaron Campbell po dokonaniu tej bestialskiej zbrodni wraca na plażę, ściąga z siebie ubrania i wrzuca je do wody. Podobny los spotyka dziecięcą piżamę oraz kuchenny nóż, którego ostatecznie nie użył. Po pozbyciu się tych przedmiotów wraca do domu, bierze prysznic i idzie spać. Gdy nad ranem Toni McLachlan pisze do niego, pytając o to, dlaczego dzwonił do niej w nocy, ten odpisuje, że to już nieaktualne, dodając śmiejące się do łez emotki. W kolejnej wiadomości dziewczyna informuje go o zaginięciu Eliszy. Odpowiedź Erona brzmi: o cholera, jestem pewien, że nie mogła pójść daleko.
Zgromadzony materiał dowodowy obejmuje nie tylko wspomniane wcześniej nagrania, DNA na ciele dziewczynki czy odnaleziony nóż. Na niekorzyść oskarżonego świadczy bowiem również jego historia wyszukiwania z dnia 3 lipca 2018 roku, obejmująca pytania typu: jak policja znajduje DNA? Dodatkowo do zajmujących się sprawą funkcjonariuszy zgłasza się znajoma Erona, która opowiada im o udostępnionym przez niego nagraniu. 16-latek miał skierować kamerę telefonu w swoją stronę, mówiąc: znalazłem faceta, który to zrobił. Odnosił się przy tym do śmierci dziewczynki. Policja niedaleko miejsca zbrodni zabezpieczyła też jego polarową kurtkę, szare sportowe spodnie, bieliznę i bluzkę oraz piżamę Aliszy, na której odkryto mikroskopijne włókna materiału pochodzące z dresowych spodni Campbella. W obliczu tak przytłaczających dowodów oraz prawdopodobnie za namową adwokata, Aaron Campbell postanawia przestać bezpodstawnie obwiniać partnerkę Roberta i przyznać się do porwania, gwałtu i morderstwa. Badający go psycholog kliniczny sporządził raport, z którego wynika, że oskarżony w czasie konsultacji, cytuję, nadal doświadczał myśli o zabijaniu i uprawianiu seksu z dziećmi oraz z martwymi ciałami. Ponadto cały proces miał go bawić do tego stopnia, że z trudem powstrzymywał się od śmiechu. Zapytany o swój stosunek do tego, co zrobił, odpowiedział, że jest całkiem zadowolony z popełnionego morderstwa. W sobotę 21 lipca odbywa się pogrzeb dziewczynki, w którym udział biorą setki dotkniętych jej losem osób. Ceremonia ma miejsce na wyspie Biód. Ze względu na to, że zżegnane jest dziecko, wielu żałobników przynosi ze sobą maskotki. Ponieważ Elisza była fanką koloru różowego, rodzina poprosiła, by przybyli na miejsce założyli na siebie choć jedną część garderoby w tym kolorze. Z kwiatów ułożone zostają napisy takie jak córka i siostra. Trudno nie poczuć charakterystycznego uścisku w gardle, patrząc na malutką, jasnoróżową trumnę przystrojoną kokardkami, gwiazdkami i malunkiem jednorożca. Tuż obok na metalowym stelażu w srebrnej ramie stoi zdjęcie przedstawiające formującą w dłoni śnieżną kulę, ciepło ubraną i wyraźnie zadowoloną 6-latkę. Gdy msza dobiega końca, w powietrze wznoszą się tysiące mydlanych baniek. 21 marca 2019 roku zapada wyrok. Aaron Campbell zostaje skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe najwcześniej po 27 latach. Nieco ponad rok później, w wyniku udanej apelacji, kara zostaje zmieniona na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 24 latach. A więc w momencie, w którym osadzony będzie miał zaledwie 40 lat i potencjalnie sporą szansę na ułożenie sobie życia. Dziękuję Wam za wspólną noc. Chociaż pisząc regularnie na temat spraw kryminalnych wyrobiłam sobie pewnego rodzaju odporność, nie ukrywam, że dzisiejszy odcinek był dla mnie jednym z najtrudniejszych. Mimo wszystko uważam, że warto było o tym opowiedzieć. Mam wśród najbliższych znajomych osoby, które podobnie jak mieszkańcy Biód nie zamykają drzwi wejściowych na klucz. Może to dobry moment, by to zmienić? Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dbajcie o siebie. Dobranoc. Do usłyszenia.